bracia duchowni, umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Po uroczystości podwyższenia krzyża, dzisiaj w uroczystej liturgii wspominamy Matkę Bożą Bolesną, która w tej parafii nosi także tytuł Królowej Męczenników, co nawiązuje do Kalwarii i Sanktuarium Męczenników, którzy na początku II wojny światowej tutaj właśnie oddali swoje życie. Dlatego dzisiaj po raz kolejny w duchu wiary i miłości razem z Maryją stajemy pod krzyżem jej Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Kalwaria to miejsce ukrzyżowania Jezusa usytuowane poza murami Jerozolimy. Jednak od tamtego czasu, kiedy ludzie, którzy kierowali się nienawiścią, grzechem, zawiesili na krzyżu Jezusa Chrystusa, od tamtego czasu w różnych miejscach na całym świecie pojawiły się inne kalwarie, gdzie ludzie zaślepieni przez nienawiść, różne utopijne pomysły, a przede wszystkim kierowani pogardą dla bliźniego i lekceważeniem prawa Bożego, tworzyli coraz to nowe kalwarie, miejsca pogardy i śmierci, umiejscowione najczęściej poza miastem, na uboczu, żeby nie burzyć spokoju i nie psuć dobrych wrażeń. Takie miejsca są wezwaniem do modlitwy, co właśnie dziś czynimy, ale też przynaglają do refleksji i wiążą się z ogromnym smutkiem. Właśnie w tym doświadczeniu smutku stajemy przy Matce Bożej Bolesnej, która potrafi zrozumieć, doradzić i potrafi wskazać drogę, która przezwycięży smutek. Matka Najświętsza przeżyła w swoim ziemskim życiu wiele smutków i boleści. Stąd właśnie jej tytuł Bolesna. Wspominamy najczęściej 7 bolesnych wydarzeń zapisanych na kartach Pisma Świętego i w tradycji. To proroctwo Symeona zapowiadające uczestnictwo Matki Bożej w męce jej Syna. Duszę Twoją przeniknie miecz. Przeniknął ją, gdy zgłębił się w ciele i sercu jej ukochanego Syna. Ale to również ucieczka do Egiptu, by chronić Dzieciątko Jezus przed strasznym i bezwzględnym Herodem. To 3 dni bolesnego poszukiwania 12-letniego Pana Jezusa w Jerozolimie. To wreszcie spotkanie w drodze na Golgotę z umęczonym Synem. I to wreszcie trwanie pod krzyżem na szczycie Kalwarii, a potem zdjęcie z krzyża ciała Chrystusowego i oddanie Go w ramiona Matki właśnie, złożenie do grobu Jezusa i oczekiwanie na zmartwychwstanie. Czy wtedy pod krzyżem Maryja mogła przewidzieć, że już niebawem za 3 dni Boża obietnica się wypełni i jej Syn zmartwychwstanie, Syn Boga zmartwychwstanie? To pozostanie na zawsze tajemnicą jej serca. Jednak jedno wiemy. Ona pierwsza spośród ludzi miała udział w chwale zmartwychwstałego Syna. Ona, jak wierzymy i wyznajemy, z duszą i ciałem została wzięta do nieba, aby zaznawać zjednoczenia w chwale u boku Syna, radować się owocami Bożego miłosierdzia i wypraszać je tym, którzy się do niej uciekają. A obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Ta, która była najgłębiej zjednoczenia z Bożym Synem więzami krwi i matczyną miłością, u stóp krzyża przeżywała zjednoczenie w cierpieniu. Ona jedna, mimo bólu matczynego serca, wiedziała, że cierpienie Jezusa Chrystusa ma sens. umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Maryja jest bliska nam wszystkim, kiedy przeżywamy nasze cierpienia i nasze smutki. A chyba nikogo z nas nie trzeba przekonywać, że bardzo często w życiu spotykają nas nie tylko przeszkody, które trzeba pokonać, ale przychodzi czas głębokiego zasmucenia, boleści, cierpienia. Nie zawsze sobie w takim czasie potrafimy sami poradzić ze smutkiem, ze łzami, z cierpieniem. Moi drodzy, serce ludzkie jest często smutne, nieraz bardzo smutne. Któż z nas nie potrzebuje w takim momencie właśnie pocieszenia? Taka potrzeba istnieje nie tylko ze względu na okoliczności, które są wokół nas, ale ona też jest w nas. Odkąd grzech pierworodny zniszczył naszą jedność z Bogiem, wszyscy staliśmy się niezdolni o własnych siłach do miłości będącej warunkiem zbawienia. I w jakimś sensie bez Bożej pomocy trudno nam też osiągnąć prawdziwą radość. Dlatego niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Tam jest pełna radość. Tutaj na ziemi ciągle czegoś nam brakuje. Ciągle pozostaje jakaś mała przestrzeń tęsknoty i smutku również. Dlatego też ciągle pragniemy czegoś więcej. Niektórzy nie potrafią sobie z tym poradzić i to pragnienie przenoszą na rzeczy materialne, na ludzkie uczucia. I ciągle czegoś poszukujemy i ciągle mamy za mało. Ciągle chcemy czegoś więcej. Ale tak naprawdę to jest pragnienie Boga. Tak się wyraża. Warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje ludzkiego smutku. To smutek bardzo ziemski i taki smutek, który może nas doprowadzić do nieba. Moglibyśmy powiedzieć smutek niebieski, niebiański. Najpierw smutek ten ziemski, światowy. Niektórzy ludzie smucą się i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ich smutek ma światowe korzenie. Pochodzi, jak mówi Biblia, z dołu, a nie z góry. Tego rodzaju smutek objawia się przede wszystkim powątpiewaniem w Bożą miłość. To jest największy smutek, jaki może człowieka spotkać. Ten smutek najczęściej wyraża się w szemraniu. Naród wybrany na pustyni, kiedy stracił zaufanie do Pana Boga, zaczął szemrać. A to szemranie spowodowało ich śmierć. Wielu z nich musiało umrzeć, dlatego właśnie, że szemrali. Pojawiły się jadowite węże, które jeśli kogoś ukąsiły, to odchodził z tego świata. Dopiero Mojżesz na polecenie Boga uczynił węża miedzianego i każdy, kto z wiarą na niego patrzył, został ocalony. Szemrali też uczniowie Pana Jezusa. Moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy byli przygotowani do tego, aby mieć wiarę i nadzieję, kiedy Jezus wypowiadał do nich trudne słowa, oni zaczynali szemrać. Mówili, trudna jest ta mowa, któż zdoła jej słuchać? I wielu z nich odeszło. Oczywiście byli też ci, którzy pozostali i mówili, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Różne bywają przyczyny takiego smutku. Trudno już pewnie rozstrzygnąć, czy człowiek najpierw jest smutny, a potem zaczyna szemrać przeciwko Panu Bogu, czy też najpierw rozpoczyna się szemranie, a potem z tego powodu przychodzi smutek. Nie jest pewnie to najważniejsze. Często jesteśmy zatroskani i smutni z powodu doczesności. Ale Biblia mówi, nie troszcie się zbytnio o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Często powodem naszego smutku ziemskiego są słabości fizyczne, własne lub innych cierpienia duchowe i fizyczne, choroby, śmierć bliskiej osoby, a może bliskość własnej śmierci, słabości moralne własnej i bliskich, czyli grzech. Wiemy, że czasem w życiu człowieka smutek tak bardzo się rozpanoszy, że człowiek wpada w stan chorobowy, dotyka go depresja. Wówczas już sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Trzeba odwołać się do pomocy specjalistów, ale i Boga prosić o pomoc. Najważniejsza jednak cecha światowego smutku jest taka, że towarzyszy mu radykalna niechęć do nawrócenia. Człowiek jest przygnębiony i smutny i wszystko dookoła niego nie wygląda tak, jakby sobie tego życzył, a jednocześnie nie chce się nawrócić. To największy smutek, jaki można sobie wyobrazić. Brak zaufania do Boga, niewiara w Jego miłość i miłosierdzie. Ten smutek doprowadził Judasza do śmierci. Do zdrady doprowadziła go słabość ludzka. Ale kiedy zgrzeszył, nie był w stanie uwierzyć w Boże miłosierdzie, a to go doprowadziło do śmierci. Ale, moi drodzy, jest też smutek z Boga. To drugi rodzaj smutku, zbawienny. Tego rodzaju zbawiennym smutkiem był przepełniony syn marnotrawny, który po latach tułaczki i poniewierki powrócił do rodzinnego domu, do ojca, pełnego miłosierdzia. Pomimo swojej przewrotności i słabości nie zwątpił w dobro swojego ojca i w to, że ma dom i ma gdzie wrócić. Przykład smutku pochodzącego z góry dał również święty Piotr. Zgrzeszył, zdradzając Jezusa, potem zasmucił się, opamiętał, a następnie został ustanowiony skałą, opoką, fundamentem Kościoła. O takim smutku pochodzącym z nieba święty Paweł napisał do Koryntian. A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego. Widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś z tego świata sprawia śmierć. Jakże mądre, ale i piękne słowa, pełne nadziei, które mówią o tym, że czasem przychodzi taki smutek, który może nas przemienić na lepsze. Jakże szczęśliwy jest człowiek, który nie tylko smuci się z powodu własnego upadku, ale pokutuje i się nawraca. A pokuta, jak wiemy, to nie jest jednorazowy huragan w naszym życiu, który przechodzi gwałtownie raz i mija, ale to pewien stan, który musi nam towarzyszyć. Błogosławieni, którzy się smucą ku nawróceniu, albowiem oni będą pocieszeni. Moi drodzy, dzisiaj możemy też zapytać, jakie są źródła pocieszenia. Człowiek wiary ma wiele takich źródeł pocieszenia. Pewnie trzeba szukać najpierw pomocy na kartach Pisma Świętego i tam znajdujemy wskazania, że pierwszym i najważniejszym źródłem pocieszenia jest sam Bóg Ojciec. To od Niego można czerpać ożywczą moc. Następnym źródłem pocieszenia jest sam Chrystus, dzięki któremu jasno poznaliśmy Boga. Nikt Boga nigdy nie widział, ale w Jezusie mogliśmy Go zobaczyć i dotknąć i wkroczył w naszą historię. potem pocieszenie przychodzi przez Ducha Świętego. My go nazywamy również Duchem Pocieszycielem. On został z nami, żeby być nauczycielem, parakletem, obrońcą, ale też i pocieszycielem. I wreszcie pocieszeniem jest Pismo Święte, które wspomina cierpienia, jakie trzeba znosić, by wejść do chwały. Ale my czasem szukamy też pocieszenia w życiu innych ludzi, którzy pięknie przeżyli swoje życie i zawsze kierowali się wiarą. To są błogosławieni i święci. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński dał nam piękny przykład, jak można przejść przez życie, nie załamując się przeciwnościami. Soli Deo, Bóg sam, jedyny. Jemu trzeba zaufać, ale też przez Maryję. No i właśnie, dziś dochodzimy do tego momentu, w którym trzeba szukać pocieszenia u Matki Bożej. Dlaczego u niej? Bo w jakimś sensie ona jest bardzo blisko każdego z nas. Była człowiekiem, co prawda wybranym przez Boga i przygotowanym do swojej misji, ale człowiekiem. Miała serce matki. I dobrze o tym wiemy, że ona jest blisko każdego z nas, szczególnie wtedy, kiedy potrzebujemy pocieszenia, kiedy potrzebujemy pomocy. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, w tym miejscu, w tym sanktuarium, w tym kościele, tu, gdzie tak często wspominamy ludzi, którzy odeszli z tego świata w takich strasznych okolicznościach, tutaj możemy znaleźć pocieszenie. My przychodzimy do Matki Bożej Pocieszenia, przychodzimy pod krzyż, a krzyż splata się z ołtarzem Jezusa Chrystusa, taka jego jest istota. Na ołtarzu uobecnia się cała ofiara Jezusa Chrystusa, jego cierpienie, jego śmierć, jego zmartwychwstanie. Przychodzimy z Maryją i przez Maryję, aby doznać pocieszenia właśnie w czasie mszy świętej. Msza święta jest dziękczynieniem, ale jest też źródłem naszej radości. Przychodzimy tutaj ze wszystkimi swoimi sprawami, z całym swoim życiem, składamy to życie na ołtarzu i otrzymujemy pocieszenie. Pocieszenie, które najpierw jest Słowem Pana, to liturgia Słowa. Otrzymujemy pocieszenie, które jest też mądrością, którą Bóg dzieli się z nami. On nam udziela odpowiedzi na wiele pytań, które w naszym życiu, jeśli nie znajdziemy na nie odpowiedzi, prowadzą nas do smutku. A potem znajdujemy pocieszenie przy stole, w uczcie eucharystycznej. Przy stole eucharystycznym. Do stołu zaprasza się przyjaciół. Do stołu siadamy z tymi, których kochamy i których szanujemy. Najczęściej stół jest w naszych domach, jest centrum naszego domu. Stół eucharystyczny, ołtarz, gdzie się uobecnia ofiara Pana Jezusa, ale też jest to stół uczty, spotkania. I przy tym stole my spotykamy się, aby właśnie spojrzeć na siebie, podzielić się swoim doświadczeniem, ale przede wszystkim otrzymać od Boga chleb, który jest pocieszeniem, który daje siłę, który sprawia, że my zyskujemy sens całego naszego życia. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, niech to doświadczenie Eucharystii, do którego przecież mamy dostęp każdego dnia, niech dla nas będzie źródłem pocieszenia. Niech nam daje sens życia. Niech niesie odpowiedź na najtrudniejsze pytania, które pojawiają się w naszym życiu. Amen.